Także dzisiaj, jak się już pewnie domyślacie, będę mówił o powołaniu. Tytuł wykładu: Powołanie, lęk porażki czy bojaźń Boga? I jak już mówiliśmy, słowo powołanie to tak ludziom może nie za bardzo się kojarzy. Faktycznie jak ktoś w sporcie, to może powołanie do drużyny, albo może powołanie do armii na przykład. Ale tak poza tym to, że ktoś kogoś powołuje, to chyba takie raczej słowo niespotykane dla ludzi, dla nas znane, bo jesteśmy z tym słowem osłuchani. I to znaczy, że właśnie, że Bóg powołuje pewne jednostki do swojego królestwa, żeby to królestwo w jakiś sposób budowały. U jednych informacja taka o powołaniu wywołuje podekscytowanie, u innych może jakieś inne uczucia, może bardziej jakieś uczucie beznadziejności na przykład, bo człowiek może miał jakieś oczekiwania, które może się nie spełniły, tak jak człowiek to widział. Może nadzieja na przyszłość jest jakaś, może jest to też gorzkość w stosunku do przeszłości, jak człowiek już trochę przeżył i mówię, i to życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. No, można powiedzieć, że z tym powołaniem to trochę nam się czasami wydaje, że jest jak z jakąś baśnią, na przykład baśnie o Kopciuszku, że Kopciuszek został wybrany i miał szczęście, a inni nie byli wybrani. Tak czasami się ludziom wydaje, chrześcijanom, co do powołania, że jednych Bóg powołuje do jakichś zaszczytnych dzieł, a innych tak jakby zostawia może. Także wielu ludzi ma sceptycyzm do tego też i nie sądzi, żeby to dotyczyło większości. Ale Biblia mówi o tym, że Bóg każdego powołuje, kto się nawraca. Wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Aha, to może chodzi o to wybranie w takim razie, że skoro niewielu jest wybranych, to Bóg wybiera niewiele osób, a powołuje wiele. I dlatego może niektórzy tak myślą z tym powołaniem, że wyobrażali sobie może, że zostaną jakimiś ewangelistami, może, że jakoś będą mieli spektakularną służbę, że może Bóg będzie czynił jakieś cuda w ich życiu, uzdrowienia, może inne rzeczy. A nasze życie trochę to weryfikuje i takie rzeczy nie dzieją się tak często, jakbyśmy się spodziewali. I niektóre osoby nawet mogą powiedzieć, że tak, słyszałem o powołaniu jakimś do służby, ale to chyba nie dla mnie. Bóg w każdym pokoleniu powołuje tylko kilka osób, może Mojżesza, jakiegoś Eliasza i tak dalej. I te osoby mają wielką służbę, a od reszty ludzi w zasadzie nie ma żadnych oczekiwań, tylko żeby przeżyli to życie jakoś, byli wierni do śmierci. Tak ludzie ten temat czasami widzą. Także człowiek może robić w zasadzie co chce, byle nie trwać w grzechu, ale może zajmować się budową swojego domu, remontami, jakimś hobby, rodziną, może robieniem kariery, edukacją. Tak niektórym ludziom się wydaje, że tak to wygląda w praktyce. Dla tych, co nie wiedzą, to toczy się duchowa walka wokół nas, duchowa walka o umysły młodych ludzi wokół nas. Dzieci w szkołach się indoktrynuje teorią ewolucji, zmienia się definicję małżeństwa, uczy się ludzi, że świętość małżeństwa jest niczym dzisiaj. Kryminalizuje się Biblię w taki sposób, że jeżeli ktoś cytuje tą Biblię, to może w Polsce takie przypadki jeszcze się nie zdarzyły, ale na Zachodzie się zdarzały, że osoby zostawały aresztowane za takie radykalne poglądy, za głoszenie Ewangelii, tak jak podaje ją Biblia. Czy my myślimy, że Bożym przesłaniem dla Kościoła jest to, że żyj swoim życiem i czekaj na moje przyjście? Tylko tyle? Uratowałem was, więc czekajcie, bo kilka osób już mam wybranych i więcej nie potrzebuję. Nie, myślę, że to nie jest przesłanie, jakie do nas kieruje Bóg. Wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Już ten werset dzisiaj cytowałem, ale ludziom wydaje się, że niewiele osób jest właśnie wybranych przez Boga, dlatego że Bóg po prostu niewiele osób wybrał. Bóg wybrał sobie kilka osób tylko, a reszta właśnie ma tak czekać, żyć uświęconym życiem takim i oczekiwać. Ale Bóg powołuje każdego. Inny werset mówi, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. I wiecie, dlaczego tak ludzie myślą? Ludzie tak myślą dlatego, że patrzą wokół siebie, no i mówią, no z Biblii może nie, tak wynika, jakby to wszyscy byli przez Boga powołani do jakiejś, czy wybrani do jakiejś służby. Natomiast no, praktyka pokazuje, że no, jest parę takich osób. Jak znamy w naszym otoczeniu kilka osób takich, które ewangelizują, to znaczy, że chyba Bóg więcej osób nie potrzebuje. Ja tak trochę to koloryzuję, bo wiem, że może tak nie myślimy, ale no tak w praktyce to może wychodzić w naszym życiu, że tak trochę czasami człowiek praktycznie myśli inaczej, niż mu się wydaje, że myśli w tym, co ma w głowie. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy zostaliśmy powołani przez Boga, to zostaliśmy też powołani do Jego duchowej armii, żeby stanąć w walce z mocami ciemności w tym świecie. Wielu jest powołanych, ale tylko niewielu odpowiada na to zaproszenie. Wielu jest powołanych, ale niewielu posłusznych. Wielu jest powołanych, ale tylko niewielu odpowiada i zaciąga się do tej armii. Wiele jest powołanych, ale niewielu jest gotowych do tego, do czego Bóg ich powołuje. Bo wiąże się to z pewnymi kosztami, z rezygnacją, z pewnych wygód, może wyjścia z jakiejś strefy komfortu. I wiele jest powodów, dlaczego tak jest. Czasami człowiek słyszy swoje powołanie, ale myśli, że wolę spełnić swoje plany, albo może potrzebuje się na razie jakoś ustatkować, może swoją finansową sytuację poprawić, może uporządkować swoje rzeczy, jakieś sprawy rodzinne, może rozprawienie się z jakimś grzechem w swoim życiu. Niektórzy mówią, jeszcze nie teraz, jeszcze trochę bezpieczeństwa i wygody. Inni może mają właśnie jakieś takie grzechy, które boją się, że sobie z nimi nie poradzą, że się z nimi nie są w stanie uporać. A jeszcze inni może nawet wychodzą do tej walki, ale kiedy widzą wokół olbrzymy, które na nich nacierają, to wycofują się. Oprócz tego jeszcze człowiek ma wiele olbrzymów takich w sobie, z którymi się musi zmierzyć. Wielu z nas ma pewne właśnie wyobrażenie takie, jakieś takie może przekonanie też od Boga, do czego jest człowiek powołany, jakiś taki głos, jakieś takie pragnienie, które przez lata się człowiekowi pojawia, ale jakby człowiek nie robi pewnego takiego kroku, żeby coś w tym kierunku zrobić. Może byśmy mogli służyć zdolnościami, jakie mamy, może naszymi finansami, może jakąś inną zdolnością, którą mamy, może pracą w social mediach na przykład, albo wiele innych, może pomocą ludziom biednym. Problem jest taki, że mamy właśnie to pewne wyobrażenie, ale widzimy pewną przepaść. Widzimy przepaść pomiędzy tym, kim jesteśmy tu i teraz, a tym, kim Bóg chce, żebyśmy byli, żeby być w tym powołaniu. Tak, powołanie od nas wymaga, żebyśmy właśnie wyszli ze swojej strefy komfortu, żebyśmy przestali zajmować się takimi niepotrzebnymi może rzeczami, ale żebyśmy się skupili na tej rzeczywistości duchowej, żebyśmy więcej czasu poświęcali na to, żeby ją zrozumieć, żeby poznać wolę Boga w naszym życiu, albo żeby w ogóle jakiś krok zrobić. Czasami są te wewnętrzne nasze przeszkody, że ktoś mówi Bogu, Boże, Ty na pewno wiesz, kim ja w ogóle jestem, że mnie powołujesz do czegoś? Przecież nie pochodzę z rodziny chrześcijańskiej może. Może mam jakieś inne problemy w w pracy, może mam problemy rodzinne, może muszę zajmować się dziećmi i w ogóle nie mam czasu na to, żeby jakieś powołanie w życiu sprawować. Może dopiero się ktoś nawrócił, mówi, no nie mam jeszcze dużej wiedzy, więc to jeszcze nie jest czas chyba na moje powołanie. Albo ktoś może powiedzieć, że moje życie jest haniebne i no nie widzę sposobu, jakbym mógł ja to zmienić. Czy na pewno, Boże, sobie zdajesz sprawę, kim ja jestem? Kiedy zmierzymy się z tymi gigantami, dochodzimy do wniosku, że może lepiej nie robić zupełnie nic. Zajmę się tym, co do tej pory. Tak jak powiedział Piotr, idę łowić ryby. Lepiej nie zrobić żadnego kroku, niż może zrobić krok i ponieść porażkę, niż może w jakiś sposób zawieść Boga tym, że nie jesteśmy tym, kim Bóg myślał, że może jesteśmy. I zbyt wielu ludzi nie podejmuje właśnie powołania, dlatego że są przerażeni myślą o porażce. I wiecie co, diabeł na taką sytuację zaciera właśnie ręce. Że człowiek wystraszył się i zrezygnował. Czasami też człowiek myśli, może sobie ja coś ubzdurałem, może Bóg mnie nie powołuje wcale do tego, bo stale mi się jakaś myśl w głowie pojawia, ale może to jest ze mnie po prostu. I chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do przypowieści z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. Pierwsza przypowieść w tym rozdziale to jest o 10 pannach, ale bym chciał, żebyśmy o drugiej powiedzieli, o podobieństwie o talentach. Przed tą przypowieścią werset 13 mówi nam tak. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli tak naprawdę mówi nam to tak, że nikt nie wie, ile będzie żył, nikt nie wie, kiedy nastąpi koniec jego życia i kiedy nastąpi jego spotkanie z Bogiem. Może tego czasu jeszcze ma człowiek dużo, tak się każdemu z nas wydaje, ale czasami rzeczywistość weryfikuje. I nie wiem, czy całą tą przypowieść będziemy czytać, bo ją znamy, a chcę tylko fragment jakby z niej wyciągnąć. Powierza Pan talenty sługom. Jednemu daje 5 talentów, drugiemu 2 talenty, trzeciemu 1, jak jest napisane, według ich zdolności. To według zdolności to jest słowo, które znacie, greckie dynamis, czyli według ich mocy, według po prostu tego, co oni potrafią, prawda? Według tego, co mogą zrobić. Także ten, co może zrobić więcej, dostał więcej, ten, co może zrobić mniej, dostał mniej, ale każdy coś dostał. I Bóg wzywa każdego z nas, kogo zbawił, powierza nam swoją własność, to, co, na co zapracował na krzyżu. Część opłaty za oblubienicę, powierza nam tą część opłaty i mówi, żebyśmy budowali jego kościół, żebyśmy budowali jego królestwo. Oczekuje, że gdy wróci, to coś z tym zrobimy. I czytamy, że ten, co wziął 5, zdobył kolejne 5, ten, co zdobył 2, zdobył kolejne 2, ten, co miał 1, to ten 1 zakopał i też go zwrócił. Także Pan powierzył im 8, miał 15. Niezły wynik zbiorowy, prawda? Jako ogólnie społeczność, można by powiedzieć, to całkiem nieźle sobie poradzili. Powinien być Pan ze wszystkich zadowolony. Ale nie jest ze wszystkich zadowolony. Wiemy, jak ta historia wygląda. Wiemy, że ten sługa, co zakopał talent i nic nie zrobił, nie wpłacił pieniędzy nawet do banku, to został określony mianem leniwego i złego sługi. I wiersz 18 mówi nam, 19, a po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. Po długim czasie, prawda? Od naszego poświęcenia, według naszej rachuby, jest to długi czas. Według Bożej niekoniecznie, ale według naszej to jest długi czas. I czas rozliczenia kiedyś nastąpi. I pierwszych dwóch sług zostaje pochwalonych za to, że dobrze się spisali, wejdź do radości Pana swego, w małym byłeś wierny, wiele ci powierzę, ale trzeci zostaje skrytykowany. I co on mówi, ten trzeci? Zwróćcie uwagę, co on mówi. Dwudziesty czwarty werset. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzie śnie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. Odpowiadając, rzekł mu Pan jego: Sługo zły i leniwy, widziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, będzie mu dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę rzućcie w ciemności zewnętrzne, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Także Pan powiedział, sługa powiedział, że zlękł się. I mówiliśmy właśnie o tym lęku, że ten lęk nie jest wcale taki dobry. Może pomyślał ten sługa, no dostałem jeden talent, no co ten jeden talent zmieni mojemu Panu? Przecież on tyle ma bogactwa, że co tam zmieni jeden talent? Ale Bóg od każdego z nas oczekuje, że wydamy plon. I myślał właśnie ten sługa może, że no zakopię ten talent, bo to jest bezpiecznie i tak to nic tam nie zrobi. A mógł wpłacić te pieniądze do banku i no jakiś niewielki chociaż zysk przynieść, ale nie zrobił nic. I za to dostał naganę. I słowo tutaj, które jest użyte, bojąc się tedy, to słowo bojąc się, to jest greckie słowo fobo, od fobii, czy fobeo, to już tam kwestia wymowy. Nie wiem, jak grekę kojne się wymawiało, chyba nawet nikt nie wie, bo to starożytne jest, tylko się ludzie tam jakoś podejrzewają. I to słowo oznacza strach, czyli fobia. No, czasami się mówi, że ktoś ma fobię, nie wiem, arachnofobia, to jest strach przed pająkami na przykład. No i on miał strach. Miał strach i zląkł się, nie zrobił nic. Także nie mógł powiedzieć wymówki, no nie miałem smykałki do biznesu, to no zakopałem talent, no bo mógł wpłacić te pieniądze do banku. I niektórzy z nas mogą czuć się przerażeni, kiedy Bóg ich powołuje. Możemy się tak czuć, dlatego że, no mówiłem już, wymaga to wyjścia z naszej strefy komfortu, wymaga to zapłacenia pewnych cen, może powierzenia rzeczy, które możemy wykorzystać dla siebie, dla najbliższych, a to będziemy musieli te rzeczy zainwestować w Boże Królestwo, swój czas, swoje pieniądze, swoje może jakieś inne umiejętności. I daje sobie człowiek takie 10 tysięcy powodów, dlaczego za tym powołaniem nie pójść. Właśnie tak jak ten sługa. Może ktoś nie ma smykałki do biznesu, może ktoś ma rodzinę, coś musi zrobić, coś musi się ustatkować. To już mówiliśmy te rzeczy, nie będę powtarzał. Ale tak sobie może człowiek myśleć, no nawet się publicznie pomodlić nie potrafię, krępuję, a co dopiero iść innym ludziom mówić o Ewangelii. Mam w życiu swoim bałagan, a mam iść i głosić innym. No przecież jak tak będę robił, to ludzie wyśmieją mnie i mi to od razu wytkną palcem. Ty weź najpierw uporządkuj sobie swoje życie, a potem się weź za jakieś tam, albo jakieś może studia skończ najpierw. Dużo tych powodów może być. Pan nie odpowie takiemu słudze: w porządku, bałeś się, okej, no rzeczywiście było się czego bać, ale na to jest rozgniewany. Jak mówiliśmy, Bóg oczekuje od każdego chrześcijanina, żeby budował Królestwo Boże, bez względu na to, jak się boi, bez względu na to, jak bardzo czuje się niekompetentny, bez względu na to, jak bardzo się czuje beznadziejny w tym, co robi, niezdolny do tego, do czego Bóg go powołuje. Ale Bóg oczekuje od nas zwrotu, że pomnożymy to, co Bóg nam dał. Pewnego dnia Pan zapyta każdego z nas, co zrobiłeś z czasem, który miałeś? Co zrobiłeś z pieniędzmi, które ci powierzyłem? Jak wychowałeś dzieci, które ci powierzyłem? I nie ujdzie nam na sucho wtedy wykręcanie się strachem, ułomnościami. Bóg oczekuje od każdego nas, że będziemy budować Jego Królestwo. Każdy sługa złoży osobisty raport. Nie będziemy mogli zakryć się odpowiedzialnością zbiorową. Zobacz, Panie, jak dużo jako zbór zrobiliśmy, w którym jestem. Zobacz, co jako chrześcijanie w Polsce albo w Poznaniu osiągnęliśmy ze znajomymi razem naszymi chrześcijanami. Każdy zda relacje za siebie. Nie sposób, mówiąc o tym lęku przed powołaniem, wspomnieć o Słudze Bożym z drugiej Księgi Mojżeszowej, o Mojżeszu. Trzeci rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej mówi nam o powołaniu Mojżesza. I Mojżesz, też mamy napisane, że się zlękł. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Też ta historia jest dosyć długa, ale znamy ją. Mojżesz w Egipcie zabił Egipcjanina, żeby pomóc swojemu rodakowi, Izraelicie, i uciekł do swojego teścia i wypasał owce. Zajmował się czymś, taką czynnością, którą w zasadzie mógł każdy podjąć. Często w rodzinach z dziećmi się dzieci zajmowały tymi trzodami. Przykładem na przykład był Dawid. Bo to była czynność taka, że po prostu człowiek musiał siedzieć i pilnować, żeby te owce gdzieś tam się nie oddaliły, żeby coś sobie tam zjadły, że ewentualnie jakieś tam, jak się pojawiło jakieś niebezpieczeństwo, to w jakiś sposób zareagować albo kogoś zawołać do pomocy. No i Mojżesz zajmował się takim czymś 40 lat. Czy pamiętacie, jak byliście w szkole, na studiach? To u niektórych może jest mniej niż 40 lat, u niektórych może już będzie 40 lat, ale jak dużo pamiętamy z tamtego czasu, kiedy byliśmy na studiach, czy na jakiejś uczelni, czy na liceum? Czy pamiętamy, czego się wtedy uczyliśmy? No nie, no to 40 lat to jest na tyle długa przerwa, że w zasadzie wszystko zapomnielibyśmy po 40 latach. Ja na przykład 20 lat około też niewiele pamiętam. Już nawet nie mogę sobie przypomnieć nazwisk. Jakiś ostatnio sobie chciałem przypomnieć tytuł jednej książki, jaki był tam z fizyki, sobie nie mogłem przypomnieć. Także takie już człowiek ma problemy. I Mojżesz tak samo. 40 lat na pustyni. Wszystko, kim był, zapomniał w zasadzie to, co było na dworze Faraona. Siedział z tymi owcami, może z nimi tam rozmawiał, i jak to Mojżesz mówił, że nie jest mężem wymownym. No bo jak człowiek nie praktykuje rozmów, nie wiem, jak ktoś miał taki okres, może matki, co dzieci wychowują, miały taki okres, że jak dzieci były małe, to nie wychodziły nigdzie przez jakiś czas. I tak trochę, jak potem gdzieś się wychodzi, czy do jakiejś restauracji, to tak człowiek trochę taki wykupiony, że nie wie, jak się zachować, bo by tu dziecku jedzenie pokroiło, a tutaj już tego dziecka nie ma nagle w restauracji. I taka sytuacja była z Mojżeszem. I Mojżesz pasie te owce i w pewnym momencie widzi gorący krzew. I z tego krzewu odzywa się Bóg i go woła. I mówi: nasłuchałem się o niedoli ludu izraelskiego i chcę coś z tym zrobić. Mojżesz sobie może myśli: to fajnie, to w końcu ten ciemiężony lud będzie miał lżej. Ale Bóg mówi: ciebie posyłam, Mojżeszu. Mojżesz się dziwi: mnie? Ale przecież nie jestem mężem wymownym. Panie, poślij kogoś innego. On potem mówi: poślij kogoś innego, ale on takie ma kilka. Kim jestem, bym miał pójść? Pan mu odpowiada, będę z tobą. A kim w ogóle jesteś? I Bóg mu mówi swoje imię. Jestem, który jestem. Powiedz, jestem, posłał mnie do was. A co, jak mi nie uwierzą? No to dam ci cudowne znaki, którymi potwierdzimy to, że ja cię posłałem. No ale Mojżesz dalej tam się wypierał i mówił, panie, poślij kogoś innego. Aha, jeszcze mówił wcześniej, ja nie jestem mężem wymownym. I Bóg mu mówi, ale to przecież ja daję człowiekowi usta, to ja sprawiam, że człowiek mówi. I, no i zobaczcie, no i krzew, Bóg z krzewu przemówił, a z ust Mojżesza by nie mógł przemówić, no mógłby. No i Mojżesz się wykręcał i Bóg się też na niego rozgniewał za to, że nie chciał odpowiedzieć na powołanie. Podobna sytuacja była, że się Bóg rozgniewał, kiedy zwiadowcy weszli do ziemi Kanaan. Też, kiedy lud się zląkł i nie chciał wejść do tej ziemi, którą Bóg im chciał dać, to też się Bóg na nich rozgniewał. Mimo, że Mojżesz się bał, Bóg się na niego rozgniewał, bo Bóg nie oczekiwał, że mimo tego, że się będzie bał, że posłucha jego głosu. I czasami, kiedy możemy się czuć niekompetentni, niekomfortowo w jakiejś sytuacji, możemy też mieć takie myśli. Panie, poślij kogoś innego. Może nie ktoś inny na to powołanie odpowie. Ja się boję. Nie wiem, co w takiej sytuacji by było. To Bóg się na nas też rozgniewa. Bo Bóg nie każe człowiekowi robić coś jego siłą. Przecież Mojżesz nie swoją siłą wyprowadził Izraela. Nie swoją siłą Izraelici weszli do ziemi Kanaan, ale to Bóg wypędzał przed nimi ich wrogów. I tak samo jest w naszym powołaniu. To Bóg nas powołuje, Bóg nas posyła i Bóg daje nam siłę do tego, żebyśmy stawili czoła temu wszystkiemu, co On chce, żebyśmy stawili. To chyba święty Augustyn taką myśl właśnie powiedział, taką modlitwę miał znaną, że Boże, daj mi siłę, abym mógł uczynić to, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj ode mnie, czego chcesz. Bo jak człowiek dostanie siłę od Boga, to bez względu na to, jak jest niezdolny do czegoś, jak jest niekompetentny w jakichś rzeczach, to Bóg go do tego uzdolni i Bóg mu da do tego siłę. Uczniowie powiedzieli, bo jak Pan Jezus im powiedział, zrzućcie sieci. Oni mówią, Panie, całą noc łowiliśmy, nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucimy sieci. Zarzucili posłusznie i nie zawiedli się. I taka niepewność nasza może oznaczać, że bardziej się jakby skupiamy się na sobie niż na Bogu. I to właśnie może Boga rozgniewać, bo rozumiem, jakby to byli ludzie niewierzący, którzy by tak odpowiedzieli, ale ludzie wierzący, chrześcijanie, wiemy, że Bóg daje siłę i wykonanie. Powinniśmy pójść za tym, w co wierzymy. Skoro to Ty mówisz, Boże, pójdę. Jakby ktośkolwiek inny to powiedział, to bym nie poszedł, ale że Ty to mówisz, to pójdę. Mojżesz nie wiedział jeszcze, że Bóg może przemówić przez oślicę. Nie wiedział, że jak wchodził Pan Jezus do Jeruzalem, to mówił, że jak ci nie będą wołali chwały, to kamienie wołać będą. Że Bóg może nawet sprawić, żeby kamienie przemówiły. Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę, jest też powiedziane. I w tej historii Mojżesza Bóg mówi do Mojżesza, co jest w ręce twojej? I Mojżesz mówi, no kij pasterski, laska. Laska Mojżesza tak zwana, ale Bóg mówi, rzuć tą laskę na ziemię. On rzucił, zamieniła się w węża, potem podnieś tego węża. Mojżesz podniósł tego węża jeszcze za ogon, czyli tak najbardziej niebezpiecznie. I zobaczcie, że w czwartym rozdziale w 20 wersecie już ta laska, druga Mojżeszowa, 4 rozdział, 20 werset, już nie nazywa się laską Mojżesza, ale się nazywa... Wziął tedy Mojżesz swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. Pan się spytał, co masz w ręku? Laskę Bożą? Nie, to nie była jeszcze laska Boża. Ale kiedy Bóg wziął z jego ręki to, co było w jego ręce i przemienił to, to się stała laską Bożą. I teraz Bóg, kiedy powołuje kogoś z nas, to mówi, co jest w ręce twojej? Ktoś może powiedzieć, no dzieci moje są w mojej ręce, bo się nimi muszę zajmować. I Bóg wtedy powie, dobrze, wychowuj te dzieci, a ja sprawię, że będą mężami Bożymi albo córkami Bożymi. Albo ktoś powie, moja praca jest w moim ręku. To ja sprawię w tej pracy, że będziesz miał okazję do zwiastowania Słowa Bożego. Albo może, że będziesz mógł usłużyć środkami, które zarobisz w tej pracy innym ludziom, żeby ich błogosławić przeze mnie. I Bóg mówi do każdego z nas w ten sposób, cokolwiek jest w naszej ręce. Może ktoś ma jakąś umiejętność, jakiś zawód konkretny, może ktoś ma jakieś inne rzeczy, jakiś sprzęt, który może komuś pożyczyć, może jakieś inne dobra. I Bóg te rzeczy używa i przemienia, że to już nie będą te dobra, tylko tak jak z tą laską Mojżesza, że to już będzie laska Boża, czyli dzieci Boże, nasze dzieci na przykład, albo jakieś inne dobra. To mogą być rzeczy, które są nam powierzone w szafarstwo i którymi usługujemy Bogu. Bóg bierze te rzeczy i robi z nimi coś nadprzyrodzonego, tak jak z tą laską Mojżesza, która zamieniła się w węża i była znakiem, to tak samo Bóg może czynić z jakimiś innymi rzeczami, które są w naszym życiu. Nie róbmy tego błędu, kiedy Bóg się pyta nas, co masz w ręce swojej, żeby powiedzieć, to tylko laska pasterska. Panie, zląkłem się Ciebie, więc użyłem tą laskę pasterską do tego, żeby jakoś zorganizować sobie życie, żeby jakoś tutaj normalnie żyć. Wyremontowałem ją sobie dom, może coś innego zrobiłem. Oto masz co Twoje. To, że lęk się pojawił u Mojżesza, nie było problemem, ale problemem było to, jak zareagował. Przejdźmy teraz do historii apostoła Pawła. Podczas pierwszej swojej wizyty w Koryncie łatwo jest nam właśnie patrzeć na takie postacie jak Mojżesz, który prowadził tam miliony ludzi przez pustynię, morze się otworzyło. To mówimy, o, no taki to jest powołany przez Boga, jest liderem. Ale nie pamiętamy o takich chwilach, kiedy Mojżesz zaczynał właśnie, kiedy był pasł te owce, kiedy w zasadzie był wcześniej kimś, a już nawet tam, będąc na tej pustyni z owcami, to już może zwątpił o sobie, kim on jest, że może, że jest już nikim. I apostoł Paweł tak samo. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, mówi ciekawe słowa, na które może nie zwróciliśmy uwagi, a może zwróciliśmy. Drugi rozdział się zaczyna. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Pana Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w czym? I w lęku i w wielkiej trwodze. Apostoł Paweł w lęku i wielkiej trwodze? Wyobrażacie sobie? Bo ja tak sobie nie wyobrażałem tego. Ale ktoś może powiedzieć, nie, bo apostoł Paweł tu mówi o lęku i trwodze takiej przed Bogiem. Nie chodziło mu, przecież on się czegoś lękał. Przecież tam śpiewali w więzieniu, różne tam historie były. Ale nie, zobaczmy, bo ten list do Koryntian pisany, to jest też do niego odniesienie w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Wersety 9 i 10. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego, mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Składa się w całość? Składa się. Apostoł Paweł mówi, że przyszedł w lęku, a tu Bóg go pociesza. No mógłby go też Bóg pocieszać, jakby tego nie potrzebował, ale no myślę, że skoro go pocieszył, to akurat pewnie go pocieszył w takim momencie, kiedy to było potrzebne. Czyli apostoł Paweł też nie był taki zawsze. Tak widzimy, że och, napisał tyle listów, tyle zborów założył. Taki odważny był, tyle fajnych różnych rzeczy zrobił, ale początki czasami są powołania trudne. I to słowo, kiedy apostoł Paweł mówi, że przyszedł tam w lęku i w trwodze, to jest też to słowo fobo, czyli od fobii, że strach. To samo słowo. Czego bał się apostoł Paweł? No, Korynt leży chyba na zachód, tak z 50 km od Aten. W Atenach były wszystkie szkoły tych greckich, tam Platona, innych tych wszystkich mędrców. I w ogóle Grecja to było takie źródło inteligencji całego Imperium Rzymskiego w tamtym czasie. Grecy, gdzieś to jest napisane też w jakichś listach albo w dziejach, że lubili tak rozprawiać o jakichś rzeczach, takich właśnie mądrości szukali. I apostoł Paweł pewnie wiedział, że ci ludzie tam cały czas dyskutują, że filozoficzne jakieś tam aspekty sensu życia i tak dalej. I teraz ja przyjdę i im powiem takie coś, no... Może się też bało swoje życie, no nie wiemy tego, o co się dokładnie bał, ale no jakiś lęk tam był. Ale on ten lęk przezwyciężył i te słowa właśnie z tego listu do Koryntian: przyszedłem do was w lęku, czyli przyszedł, mimo że był lęk, przyszedł, czyli podjął jakieś działanie, wyszedł naprzeciw temu powołaniu. I dlatego widzimy apostoła Pawła jako takiego właśnie, wiecie, mocarza duchowego, że on tutaj tyle zrobił Nowego Testamentu, większość, znaczy większość nie, ale dużą część napisał, większość listów. No. I tylko dlatego, że odpowiedział na to powołanie. Że możemy mieć obawy, możemy się lękać, ale musimy pamiętać, że wszędzie, gdzie Bóg nas pośle, będzie z nami. Że da nam siłę, że będzie swoją opatrznością w naszym życiu działał. I strach przed przeniewierzeniem się Bogu musi być większy niż strach przed jakąś porażką albo wyjściem ze strefy komfortu. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy nie zdarzają się raczej takie sytuacje, że ktoś za wiarę będzie tak prześladowany, że będzie musiał oddać życie. Wiadomo, że zawsze się mogą jakieś takie sytuacje zdarzyć, ale to dotyczy też każdego człowieka w Polsce, że no może się zdarzyć taka okoliczność, że ktoś po prostu gdzieś będzie w jakimś miejscu i coś go złego spotka. Ale takie rzeczy nie słyszy się u nas w kraju, o takich rzeczach. Także co nam grozi, to to, że może ludzie nas wyśmieją, może będziemy musieli zrezygnować ze swoich jakichś wygód, ze swojego czasu, w którym możemy odpocząć. To tylko tyle może nas złego z tego powodu spotkać. Nie chciałbym stanąć przed Bogiem z tą laską pasterską i powiedzieć: nie wiedziałem, że możesz coś z nią zrobić. Byłem zbyt przestraszony, żeby Ciebie posłuchać. No, myślę, że nasz strach powinien być większy właśnie przed takim czymś, niż przed tym, że ktoś tam o nas sobie coś pomyśli, że jesteśmy głupi, bo no ludzie tak patrzą, ja tak nie patrzę, wielu z nas tak nie patrzy, ale ludzie tak patrzą, że nauka To jest przeciwieństwem do wiary. Jeżeli ktoś jest wierzący, to jest jakimś przygłupem, jakimś prostakiem. W ogóle nie wie, o co w nauce chodzi. A prawda jest taka, jak ktoś w to wejdzie, że wiele rzeczy naukowych to są teorie, wiele rzeczy, które ludzie zarzucają, że są, że chrześcijanie w to wierzą ślepo, to są też naukowo podstawy do tego, historyczne podstawy i nie tylko. I niektóre takie rzeczy lepiej może rzekom chrześcijanie wytłumaczyć niż ludzie tego głównego nurtu nauki. Jeszcze z tego pierwszego do Koryntian, z pierwszego rozdziału byśmy przeczytali, co apostoł Paweł mówi właśnie o Koryntianach. Bo on mówi z pierwszego. Tak, z pierwszego. Przypatrzcie się, 26 werset. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. I w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed Bogiem. Zupełnie tak, nie tak jak w świecie ludzie robią. Przecież jak jest jakaś firma i robią rekrutację i mają dwóch kandydatów. Jednego z lepszym wykształceniem, drugiego z gorszym. Jeden lepiej z komputerem się posługuje, drugi gorzej. To nie ma dyskusji. Wiadomo, kogo wybiorą. Ale Bóg według tego nie patrzy. Bóg patrzy odwrotnie. Mamy powiedziane, że Bóg patrzy na serce, ale niekoniecznie tutaj nawet o to chodzi. Bo Bóg wybrał to, co słabego. Po co? Żeby zawstydzić mądrych. Czyli po co Bóg to zrobił? Po to, żeby ateiści i wielcy tego świata się dziwili i mówili: no jak? Gdyby Jezus powołał 12 mędrców zamiast 12 apostołów, to by to miało sens, bo ci ludzie mieliby kompetencje, ale on powołał jakichś prostych rybaków, którzy byli ignorantami, którzy nic nie rozumieli. Jakim cudem to w ogóle miało prawo się ostać? Jakim cudem ta Ewangelia dalej prosperuje, skoro to byli tacy ludzie? Pierwsi chrześcijanie w katakumbach, którzy się spotykali, to też źródła historyczne podają, że to byli prości ludzie, niewykształceni, wręcz analfabeci. I przez takich ludzi Bóg przemówił, przez takich ludzi Bóg cesarstwo rzymskie zreformował, jakby można to powiedzieć, po to, żeby się ludzie dziwili. Bo też mogliby powiedzieć ateiści: no tak, rozumiem, jakby Pan Jezus powołał jakichś takich 12 największych patriotów, wojowników jakichś żydowskich i z nimi by tam zawojował, no to to miało rację bybytu, bo to chrześcijaństwo by się obroniło, tak jak islam, który właśnie w ten sposób działał, że terrorem i siłą szerzyli swoją religię. Ale tutaj, no jakichś takich ludzi słabych, jakichś celników, jakichś właśnie rybaków, jakichś innych ludzi takiego z nas społecznego. Przecież to, jak to może działać? Gdyby Jezus powołał może 12 jakichś gubernatorów takich, Piłata, Heroda, jakichś tego typu z 12 prowincji, to byliby ludzie wpływowi, oni mogliby to chrześcijaństwo zaprowadzić. Ale tak, jakim cudem to chrześcijaństwo w ogóle prosperuje? Ludzie, którzy nas znają, też nas znają od różnych stron. Jeżeli zobaczą, że w nas następuje jakaś taka zmiana, że jest w nas jakaś taka siła, jakaś moc, to oni też się będą dziwić i nie będą tego rozumieć. I będą mówić, jakim cudem to się dzieje? Przecież cię znamy, człowieku. Wiemy, że nie masz zdolności jakichś oratorskich, nie masz jakiegoś takiego, nie wiem, może przebicia w tłumie ludzi, jakichś takich zdolności przywódczych. Jak to się dzieje? No, musi coś być za tym twoim przesłaniem. To nie może być ty, bo ciebie znamy. To musi być coś więcej. To musi być moc tego słowa, moc Boga w tym przesłaniu. I tak właśnie Bóg postanowił zawstydzić ludzi mądrych tego świata. to, co głupiego wybrał, aby zawstydzić mądrych. Także nie róbcie takiego błędu i nie patrzcie w taki sposób, że zobaczycie na jakichś liderów, na jakichś ludzi, którzy może ewangelizują i powiecie, no tak, ten człowiek jest 30 lat przede mną, to ja może za 30 lat też będę mieć szansę coś takiego zrobić. Albo może nigdy tego człowieka nie dogonię, bo on ma dużo większą wiedzę, jakiś bystrzejszy umysł. Nie róbmy takiego błędu. Bóg się pyta, co jest w ręku Twoim i powołuje nas z tym, co mamy w tej chwili. I to, co słabego Bóg powołuje jeszcze z jednego powodu. Bóg nie powołuje nigdy osoby takiej, która powie, Boże, ale jesteś szczęściarzem, że nie masz w tej służbie, że buduję Twój Kościół normalnie, jestem taki zdolny, że naprawdę masz szczęście, że tutaj to ja robię, bo jakby ktoś inny robił, to by w ogóle się rozpadło pewnie wszystko. Bóg takich osób nie wybierze. Albo Bóg nie wybierze osób, które powiedzą, nie powiedzą, ale tak będą działały w taki sposób. Boże, podzielimy się chwałą, jaka wynika z Twojej służby. Ty tam dostaniesz 70%, ale 30% sobie ja wezmę, bo przecież tutaj coś robię, to ten. Nie, Bóg tak przez takie osoby nie będzie działał, Bóg takich osób nie będzie powoływał. Bóg wybiera pokornych i Pan Jezus dał nam przykład pokory. I Bóg wybierze takie osoby, które mają dokładnie przeciwną postawę serca. Osoby, które myślą, mają takie niskie osoby, nie niskie, źle, które mają, są pokorne osoby, to są osoby, moim zdaniem, które mają właściwe pojęcie o swojej ocenie, o swojej wartości, bo wiedzą, że bez Boga są nikim po prostu. I są tego świadomi. I to nie chodzi o coś takiego, żeby sztucznie mówić, och, jestem taki słaby, taki zły, a w sercu człowiek myśli, no nie jest tak źle, aż jak mówię. Tylko chodzi o to, żeby szczerze mówić o sobie takim, jakim się jest, nie żeby jakąś maskę przywdziewać. Także Bóg powołuje ludzi, którzy mówią, Boże, zanim Ciebie poznałem, byłem prochem, ale zmień mnie i uczyń z tego prochu sobie chwałę. Użyj mnie do budowania Twojego Królestwa. I Bóg użyje takich ludzi, właśnie, którzy będą mieli taką postawę serca, którzy jak staną obok rybaków, to powiedzą, Boże, nie wiemy, dlaczego nas wybrałeś, ale wspaniałe rzeczy zrobiłeś. Także na tym kończę to słowo. Dziękuję Wam za wysłuchanie.